Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Po przesłuchaniu Charlotte Monk zamierzał jechać bezpośrednio do aresztu. Jednak czekający na dole Kukulka przekazał mu polecenie, które dowiózł goniec z prezydium policji. Abel miał natychmiast wrócić do gmachu i złożyć raport komisarzowi Kellermanowi. Widocznie jego zwierzchnik zaczynał się już niecierpliwić brakiem postępów w śledztwie. Tak więc o godzinie 14:00 Abel ponownie zjawił się w gmachu prezydium policji. Kellerman wysłuchał go w milczeniu, ale widać było, że zeznania Charlotte Monk obciążające Chaima zrobiły na nim wrażenie. Zapędziliśmy szczura do klatki. Czas go stamtąd wyciągnąć i zmusić, aby puścił farbę.
Właśnie do niego jadę, panie komisarzu.
To dobrze, Abel. Już najwyższy czas zamknąć tę sprawę. Po półgodzinnej jeździe przez kałuże i zalane ulice miasta dotarł na miejsce. Skręcił w wąską uliczkę i wkrótce wyrósł przed nim masywny gmach aresztu. Zimne światło odchodzącego dnia odbijało się w żelaznej kratownicy bramy wejściowej. Wichura ucichła.
— Już jesteście? — Kripo jest szybsze niż wiatr — powiedział z podziwem strażnik.
To mało zrozumiałe przywitanie zwiastowało jakiś kłopot. Widział to w oczach strażnika, wycierającego nerwowo dłonie o kant spodni. Na dziedzińcu wewnętrznym zauważył karetkę. Więźniowie ze spacerniaka stali w miejscu, zbici w małe grupki. Patrzyli na niego tempo i wrogo spod pochylonych głów. Przeszedł przez dyżurkę i prawie zderzył się z naczelnikiem aresztu. Horst Eisenhorn był mały i spocony jak mysz. W oczach miał niepokój.
— Szybko przyjechaliście. Dzwoniłem do prezydium nie dalej jak kwadrans temu.
— Co się stało? — zapytał Abel.
— Z tego, co mi przekazano, aresztant z celi 377 próbował ucieczki.
W tej samej sekundzie Abela przeszło przeczucie. Stało się coś naprawdę złego.
— Niestety, dotyczy to waszego podopiecznego, Chaima Rotenberga.
Naczelnik wolał wyrzucić z siebie od razu wszystkie złe informacje.
— Co z nim?
— zapytał Abel, próbując utrzymać nerwy na wodzy.
— Nie żyje. Wyjaśniamy, jak to się stało.
— Jak to nie żyje? Mieliście pilnować go jak oka w głowie.
Abel czuł, jak ogarnia go nieprzytomna furia.
— Spokojnie, Christian — usłyszał za sobą głos Plaskowica. — To nic nie da. Dostaliśmy telefon, szukaliśmy cię, ale już opuściłeś gmach. Kellerman kazał mi tu przyjechać najszybciej, jak się da.
Ale sam wyglądał na nie mniej wściekłego niż Abel. Pogroził Eisenhornowi karzącym palcem, a następnie dźgnął go nim w pierś.
— Nie ujdzie ci to na sucho, Eisenhorn, przysięgam. To był ważny świadek, w przyszłości zapewne główno oskarżony w bardzo istotnym śledztwie.
Eisenhorn odsunął się od nich na bezpieczną odległość.
— Panowie, po co te nerwy? Wiem niewiele więcej niż wy. Godzinę temu zameldowano mi, że jeden z aresztantów wydostał się z celi. Przepiłował kraty w oknie i znalazł się na dachu bloku A. Zapewne chciał po kalenicy dostać się na mur okalający areszt, a następnie zeskoczyć lub spuścić się w dół. Mieliśmy już w tym roku podobną próbę ucieczki. Potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia. Wysłałem nawet pismo w tej sprawie, ale centrala jak zwykle tłumaczy brak decyzji potrzebą oszczędności.
Naczelnik wzruszył ramionami.
A do tego zbieg musiał mieć pecha. Zapewne potknął się na dachu i spadł w dół, bardzo nieszczęśliwie
zawiesił głos.
Jeszcze tam leży. Lekarz stwierdził zgon, ale zabroniłem ruszać ciało. Poza tym, po co tyle rabanu? To tylko Żydek.
Dla pana powinien to być przede wszystkim ważny świadek, którego pańscy ludzie nie upilnowali, wysyczał Abel.
Przeszli wzdłuż bloku A i znaleźli się na małym wewnętrznym dziedzińcu, stykającym się ze stołówką aresztu. Pod murem zauważyli małą grupkę ludzi. Abel dostrzegł lekarza i dwóch strażników palących nerwowo papierosy. Podeszli bliżej i ujrzeli coś, co było niegdyś Chaimem Rotenbergiem. Zakrwawione zwłoki nabite były na stalowe sztachety płotu oddzielającego stołówkę od dziedzińca. Abel pokręcił głową.
Jakoś dziwnie spadł. Jeśli rzeczywiście się potknął, to powinien nadziać się na sztachety pod jakimś kątem. A on wygląda jak indyk nadziany na ruszt.
— No cóż, tak właśnie spadł.
Eisenhorn wzruszył ramionami.
— Takie rzeczy się zdarzają, jak się leci z 10 metrów w dół. Jakie to ma teraz znaczenie? Żydek sam się ukarał.
a widząc błyski w oczach Abela, szybko dodał: zbadamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia, panie radco. Osobiście tego przypilnuję, ale proszę nie spodziewać się rewelacji. Obiad zjadł w Derlax razem z Kukulką. Zamówił ulubione cepeliny z farszem mięsnym oraz karafkę Goldwassera na lodzie. Długo konferował z wachmistrzem. Nie do końca ufam Molowi, a tym bardziej Kellermanowi, mówił Abel, a wachmistrz jak zawsze w takich sytuacjach starał się niczego nie uronić ze słów człowieka, który był dla niego jedynym autorytetem. Nie wiem, z kim układają się na zewnątrz. Stanowczo za szybko zakończyli śledztwo w sprawie morderstwa Rotenbergów. Właściwie w Kripo nie ufam już nikomu. Sęk w tym, Kukulka, że aby rozwiązać tę sprawę, muszę komuś zaufać.
Ma pan mnie, szefie!
Dlatego rozmawiamy, Kukulka. Sprawa śmierci Haima śmierdzi, i to bardzo. Ale muszę iść do przodu. Gottsucker podał nazwisko człowieka, który pozwoli mi dotrzeć do przemytników. Tłumaczyłem ci już, do czego są nam potrzebni.
Też bym się do nich zwrócił, jakbym chciał szybko przewieźć i ukryć trefny towar.
No właśnie. Ten człowiek nazywa się Peters. Formalnie pracuje w administracji portu. Musisz do niego dyskretnie dotrzeć i mnie z nim umówić.
Jak mam to zrobić, szefie? Przecież jak wyczuje we mnie policjanta, zamilknie na amen.
Rusz głową. Facet na pewno ma coś na sumieniu. Każdy ma. Zapewnij go, że sprawa zostanie tylko między nami. Nikt się o tej rozmowie nie dowie, nawet w policji. Bierz się za to od razu, rozumiesz?
Jasne, szefie.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.